Halo Comics, Dominik Szcześniak, witam Państwa. DR i Quinch to kompletne świry, a komiks z ich spektakularnymi przygodami to kolejne spojrzenie w brytyjskie początki Alana Moore'a, mistrza pióra. Ta międzygwiezdna komedia składa się z szeregu krótkich, efektownych historii o satyrycznym wydźwięku. Po pierwszych stronach spodziewałem się raczej taniego kabareciarstwa, ale jednak mistrz zaskoczył mnie już przy puencie pierwszej opowieści, mówiącej o tym, jak główni bohaterowie robili sobie bekę na ziemi, sięgając do czasów jej powstania i będąc świadkami jej końca. Kim jest ta strasząca z okładki para względnych przystojniaków? To studenci o ograniczonej poczytalności, uwielbiający pakować się w tarapaty i wychodzić z nich w sposób daleki od standardowego. Na swojej drodze spotykają idiotów w ilościach hurtowych. Sami zresztą też nimi są, pomimo faktu, że ilorazem inteligencji przewyższają każdego ziemianina. Kompletne świry to album pełen perełek krótkiej formy. Moore rozkłada na czynniki pierwsze mechanizmy wojny, prawa panujące w wielkim świecie filmu i analizuje związki między miłością i poświęceniem. Robi to z finezją i potrafi rozbawić, w czym również zasługa rysującego album Alana Davisa, który sprawnie operuje kreską. Poza czarno-białymi komiksami stworzonymi w tym znakomitym duecie, kompletne świry zawierają także kolorowe plansze pisane przez Davisa, wspomaganego przez Jamie'ego Delano. Wszystko to razem składa się na wizytówkowy produkt brytyjski z lat 80. ubiegłego wieku. Dla fanów Moore'a rzecz niezbędna. Dla miłośników tnących satyr i kosmicznych scenerii również. Tymczasem drugim tomem Zabij albo zgiń powraca do czytelników duet Ed Brubaker - Sean Phillips. I wciąż jest to komiks najwyższej jakości. Znakomicie napisany i jeszcze lepiej narysowany. Warto dać się porwać tej historii, choć w finale drugiej części trafić może czytelnika lekkie déjà vu. Przypomnę, że główny bohater staje przed zawartym w tytule dylematem. By przeżyć, musi zabijać niegodziwców, karmiąc jednocześnie szatana, z którym zawarł pakt. W tej odsłonie akcja przyspiesza tempa, bohater trafia na pierwsze strony gazet, a rosyjska mafia i nowojorska policja ruszają jego tropem. Lekko odstawiony na bok element metafizyczny zostaje zastąpiony osobistym życiem głównego bohatera, czyli mściciela bez trykotów. Brubaker elegancko rozstawia sceny, a Phillips rysuje mu to tak jak trzeba. Momentami odstępuje przy tym od swobodnego kadrowania na rzecz regularnego z 6 kadrami na planszy. Efektowny wizualnie i tekstowo album wchłania się jak najlepsze odcinki Dextera, na przykład. To wciąż seria, która dla miłośników kryminałów zmiksowanych z horrorem powinna być na szczycie list zakupowych. A na deser w cotygodniowym kąciku z komiksem niezależnym chciałbym zapoznać Państwa z Warchlakami, a konkretnie z 3 numerem tego zina. Redagowany przez Barbarę Okrasę i Jerzego Łanuszewskiego zbiór krótszych i dłuższych historii autorstwa polskiej rysującej młodszej i starszej młodzieży to rzecz całkiem spójna, społeczno-obyczajowa, z kilkoma perełkami graficznymi i tekstowymi. Temat tego numeru brzmi: późny kapitalizm i traumy z dzieciństwa. Z trudno brzmiącym zadaniem autorzy poradzili sobie wyśmienicie. Czasami wspominkowo, innym razem bez sentymentów, czasem osadzając akcję w latach 90. ubiegłego wieku, innym razem sięgając do średniowiecza. Znakomite są Traumy późnego merkantylizmu Mateusza Piątkowskiego i Jacka Kuziemskiego, świetny matrixowy komiks Tomasza Pstrągowskiego i Katarzyny Niemczyk, Anna Krztoń w Tanatosie oraz Falałkę w bardzo osobistym komiksie o rozpadzie rodziny również dają radę. Warchlaki to obecnie najciekawsza platforma, na której prezentują się młodzi i zdolni komiksiarze. I obok Klopsa najfajniejszy polski fanzin. Bardzo Państwa zachęcam do zapoznania się z tą niezależną produkcją. Warchlaki bez trudu można znaleźć na Facebooku. To tyle na dzisiaj. Wracamy za tydzień. Do usłyszenia.